Miejskie Sprawy. Każdy poniedziałek o 12.30 na 97.1 FM. Miejskie Sprawy. Najważniejsze tematy dla Zielonej Góry.
Łukasz Brodzik, kłaniam się Państwu bardzo serdecznie. Jak słychać, humory w naszym studiu mimo niesprzyjającej aury dopisują. Chociaż sprawa, o której dzisiaj będziemy rozmawiać, nie jest, wydaje się, na pierwszy rzut oka wcale ani prosta, ani przyjemna, ale omówić warto również trudne sprawy na naszej antenie. Moim Państwa gośćmi dzisiaj są pani Bożena Ronowicz, która jest radną, ale również przewodniczącą Komisji Zdrowia, Kultury i Sportu w Radzie Miasta Zielona Góra. Kłaniam się.
Dzień dobry serdecznie. Państwu.
Pani Aleksandra Mrozek, radna Sejmiku z Partii Nowoczesna.
Dzień dobry.
I pan Sebastian Ciemnoczołowski, radny Sejmiku z Koalicji Obywatelskiej, główny specjalista do spraw rozwoju Szpitala Uniwersyteckiego.
Witam serdecznie.
W Zielonej Górze, dodajmy. Miejskie sprawy dzisiaj o przychodni Medcol. Chciałem dzisiaj z Państwem troszkę porozmawiać. Z racji na to, że w czwartek odbyła się nadzwyczajna sesja w mieście dotycząca tej akurat przychodni, połączenia jej ze szpitalem planowanym, mającym mieć miejsce w przyszłości, która to sesja została zwołana przez część radnych, właściwie na wniosek części radnych. Państwo też przysłuchiwali się, pan Sebastian nie był wprawdzie na sesji, ale myślę, że jako pracownik szpitala coś więcej w temacie wie, bo w skrócie rzecz ujmując, sprawa dotyczy uchwały Sejmiku Województwa, która ma być podejmowana w marcu. Zaraz ją sobie szerzej omówimy z Państwem. Może zacznę od pani Bożeny Ronowicz, która na sesji była, szereg pytań zadawała, bo sesja polegała też na tym, że wysłuchano głosu osób, które są w związkach zawodowych przychodni Medcol, wysłuchano głosu prezesa szpitala, pana dyrektora Wróblewskiego z Departamentu Ochrony Zdrowia z Urzędu Marszałkowskiego. Pani była na tej sesji. Jak pani odbiera to jako Rada Miasta, jako osoba, która z ochroną zdrowia poprzez komisję ma dużo do czynienia i te głosy, że połączenie szpitala z przychodnią to nie jest dobry pomysł według pracowników tejże przychodni.
Części pracowników.
Części pracowników. Jeśli chodzi o lekarzy, to nawet dużej części, bo 22 na 34 już się opowiadało, że jakby takie przejęcie miało nastąpić, to oni z pracy odchodzą. Tak przynajmniej mówią związkowcy.
Ja przede wszystkim nie podejdę tutaj od strony pracowników, chociaż też to jest ważna grupa zawodowa, ale podejdę z punktu widzenia ochrony zdrowia w naszym województwie, ponieważ te placówki służby zdrowia, które zostały utworzone w naszym województwie, to jest efekt oceny i potrzeb ze strony pacjentów. I tak między innymi powstał Medcol, zresztą przeprowadzone remonty wcześniej uzasadniały funkcjonowanie tej instytucji. Także dołączony do projektu uchwały apelu, aby zaprzestano likwidacji tejże placówki, wykaz świadczonych usług, badań diagnostycznych świadczy o tym, że akurat w środowisku tutaj samorządu naszego zielonogórskiego, miasta Zielona Góra, ta placówka jest na tej mapie zdrowotnej niezbędna. Ja tylko skupię się nawet na jednym takim punkcie, mianowicie lekarze rodzinni. Świadczą dla 21 tysięcy pacjentów usługi medyczne i to głównie dla tej części miasta, w której już innej przychodni mającej taki zakres działań nie ma. Ja już nie omijam te sprawy dotyczące związania pacjenta z lekarzem, bo akurat właśnie przede wszystkim lekarze rodzinni zadeklarowali odejście w momencie przyłączenia i w zasadzie za lekarzem idą pacjenci. Także niezrozumiała jest ta likwidacja. Oczywiście też tutaj Świadczone są usługi specjalistyczne, takie jak z zakresu endokrynologii, ortopedii, neurologii, okulistyki, gdzie wszędzie ustawiają się, proszę pamiętać, kolejki do tychże specjalistów. W związku z tym pozbawienie tu mieszkańców tego dostępu, takiego bezpośredniego dostępu, jest utrudnieniem.
Tylko przepraszam, Bożenko, że się wtrącę, bo nikt nie chce likwidować, zaraz oddam znowu głos, tylko nikt nie chce likwidować i nikt nie chce pozbawiać.
I takie zapewnienia, prezes szpitala też na sesji wygłaszał, ale to...
Ja mam inne doświadczenie, byłam przedstawicielem w Radzie Społecznej WOTW, to jest wojewódzkim ośrodkiem terapii uzależnień i współuzależnień. I wcale się to nie odbyło bez kosztów dla pacjentów, a także dla pracowników, bowiem duży, wyremontowany punkt, budynek został wsadzony w kilkadziesiąt metrów powierzchnią i proszę mi nie mówić, że to się nie odbyło bez szkody dla pacjentów, bo zdecydowanie warunki pacjentów, którzy byli tam przyjmowani w tej chwili pogorszyły się. A zapewnienia były podobne jak w tej chwili.
Do tego też się odniosę oczywiście.
Skoro się nie pogarsza, to po co tworzyć kolejną spółkę, bo też takim okresem przejściowym ma być spółka, podrażać koszty raz z tytułu przekształcenia, raz utworzenia spółki, gdzie rada nadzorcza będzie brała jakieś tam pieniądze. W tej chwili dobrze funkcjonująca jednostka jest przekazywana Molochowi, który ma problemy po prostu finansowe. Ja jeszcze chcę się odnieść do tego, że z ogromnym protestem tutaj ze strony Urzędu Marszałkowskiego, ze strony władz szpitala, także radnych Platformy Obywatelskiej spotkało się to, że pojawił się ten apel na sesji Rady Miasta. Uważam, że bardzo dobrze moi koledzy akurat w tym względzie postąpili, bo ten apel jest również formą opinii samorządu zielonogórskiego o funkcjonowaniu placówek służby zdrowia w naszym mieście. I bardzo dobrze, merytorycznie został ten apel przygotowany. Nie można mu nic zarzucić. W sposób kulturalny został podjęty. I myślę, że taki głos mocny, jakim jest Rada Miasta, powinien być wysłuchany również przez samorząd województwa.
To ja może tu ad vocem już zapytam pana Sebastiana Ciemnoczowskiego, Koalicja Obywatelska, czyli również koalicja, która będzie głosować zapewne za przyjęciem tej uchwały, choć no, nie przewiduję faktu, zaraz może się pan do tego odniesie.
Czekajmy, bo wszystko ma swój czas. Trwają
konsultacje, to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz to sposób, w jaki się realizuje ten pomysł na przyłączenie, bo tutaj pracownicy, ja miałem możliwość rozmawiania na naszej antenie zresztą z panią, która jest ze związków zawodowych, z panią Elżbietą Mirosław, która mówi, że oni troszeczkę są stawiani przed faktem dokonanym. Już taka historia wcześniej się pojawiała przy chęci połączenia Medcolu ze szpitalem w Żarach 8 lat temu i wtedy przyszły do nich te osoby, które miały tę sprawę podnosić i najpierw zaczęły z nimi rozmawiać. Teraz pojawia się uchwała, która ma być konsultowana, ale w której już jest wprost napisane, kto będzie przejmował i jaka ma być przyszłość tego Medcolu. Oni czują się zaskoczeni. Dodatkowo jeszcze tą sprawę, jak gdyby trudność im sprawia to, że część z tych pracowników już w szpitalu pracowała i w szpitalu raczej nie będzie chciała pracować. Co na to szpital, co na to sejmik, co na to pani marszałek? marszałek, czy w ogóle zarząd województwa, czy dalej będziecie procedować po tym, co dało się słyszeć na sesji Rady Miasta, po tym, co mówią pracownicy, czy wreszcie po tym, co mówią radni
to
miasta.
Ja postaram się od początku, bo dużo jest tutaj w opinii jest publicznej, w echu, dużo takich niejasności, nieprawidłowości, nieporozumień, często podsycanych, także politycznie kompletnie niepotrzebnie. Mówimy przecież o ochronie służby zdrowia. Po pierwsze, szpital jakby nie jest tutaj podmiotem uczestniczącym w tej dyskusji, bo to nie jest ta faza, bo ta inicjatywa wyszła od współwłaścicieli szpitala, czyli przede wszystkim od większościowego właściciela Uniwersytetu Zielonogórskiego i mniejszościowego, którym jest właśnie Urząd Marszałkowski czy Województwo Lubuskie. O tym należy pamiętać. Po drugie, my jesteśmy w tej chwili na etapie konsultacji, które jeszcze potrwają miesiąc. Uchwała powstała jako projekt. Jeżeli coś chce skonsultować, to trzeba z czymś do pracowników wyjść. Więc to jest taki materiał roboczy, który musiał powstać, żeby w ogóle zacząć rozmowę. Więc tutaj to jest normalna droga. Dlaczego dziwi nas tak szybki apel i zwoływanie sesji nadzwyczajnej w takim natychmiastowym trybie? Akurat byłem na feriach, więc nie mogłem uczestniczyć w tych dyskusjach. No dlatego, że tak naprawdę jeszcze się nic nie wydarzyło. Trwają dopiero dyskusje, trwają konsultacje, trwają rozmowy ze związkami zawodowymi. Dyrektor Wróblewski w odpowiedzi na ten apel Rady Miejskiej wyraźnie pisze, że będzie punkt po punkcie takiego porozumienia będzie omawiany z każdym pracownikiem i wszystko będzie, co postulują związki zawodowe, będzie uwzględnione w ich obawach. Co także w tej deklaracji dyrektora Wróblewskiego, który jest dyrektorem Departamentu Ochrony Zdrowia w Urzędzie Marszałkowskim, a więc przedstawicielem marszałka, który w tym obszarze, podkreśla kilka bardzo ważnych rzeczy. Przede wszystkim to, czym się martwi pani prezydent Ranowicz. Nic się nie zmieni, jeżeli chodzi o miejsce tej przychodni. Ona dalej będzie w tym samym budynku, będzie tak samo wyglądała, będzie nawet taka sama nazwa. Nic się nie zmieni, jeżeli chodzi o kadrę pracowniczą, bo wszyscy będą zatrudnieni na tych samych warunkach. Nie będą w strukturze szpitala, tylko będą dalej pracownikami medkowymi. Nic się nie zmieni, jeżeli chodzi o poradnie, które będą tych wszystkich specjalistycznych porad udzielać. One będą w tej samej ilości, będą docierały do tej samej ilości mieszkańców. Ktoś może zadać pytanie, to po co w takim razie była taka inicjatywa ze strony właścicieli? Właścicieli.
Ale na to już znamy odpowiedź. Szpital chce...
Ale proszę mi pozwolić, bo pan mnie się pytał, jak pan zna odpowiedź, to może później pan dopowiedzieć.
Na sesji znam. No ale dobrze, okej. Pozwól.
Po pierwsze tak. Trzeba wrócić do historii powstania szpitala uniwersyteckiego. Żeby szpital mógł być szpitalem uniwersyteckim i klinicznym, a wówczas mógł liczyć na lepsze dofinansowanie ze strony rządu swoich usług medycznych, PiS niestety to zlikwidował. Jesteśmy finansowani tak jak każdy inny szpital wojewódzki. Żeby mógł zostać szpitalem klinicznym, to większościowy udział właścicielski musiał mieć Uniwersytet Zielonogórski. Mhm. Natomiast dzisiaj szpital dysponuje zaledwie jakim kapitałem własnym? Gdzieś ponad 10 tysięcy złotych. Ogromna spółka, żeby mogła funkcjonować, zaciągnąć preferencyjne kredyty, rozwijać się, inwestować w szpital, a też za chwilkę kilka słów o tym, bo jesteśmy chyba w historycznej chwili, jeżeli chodzi o rozwój szpitala, jeżeli chodzi o skalę inwestycji, to musi mieć swój kapitał. Żeby Urząd Marszałkowski jest przygotowany do tego, żeby wejść do takiej spółki swoimi kapitałami w postaci budynków szpitala, które są własnością marszałka. Natomiast ekwiwalentnego, czyli 51% majątku nie posiada Uniwersytet Zielonogórski. I tak naprawdę tu nie chodziło o to, żeby łączyć na siłę dwie jednostki, tylko po pierwsze o to, żeby uniwersytet w postaci prezentu, który dostałby niejako od Urzędu Marszałkowskiego, czyli w postaci Medcolu, przekształcił go tymczasowo, więc tam żadna rada nadzorcza by długo nie pracowała, w spółkę, która by weszła w struktury
budynek
szpitalu.
Tak? Dostałby budynek o konkretnej wartości. Jako
I mamy po pierwsze wartość taką, że zwiększamy majątek szpitala, który może się rozwijać dzięki temu. Tak? Po drugie, to właśnie rząd PiS-u doprowadził swoimi prawnymi rozwiązaniami, mapą potrzeb, ale to nie jest bardzo, nie, to jest bardzo ważne. Ja nie przerywałem.
Sam pan radny zbacza.
Nie, merytoryczna, dlatego że stworzono tak zwaną mapę potrzeb, która zmusza szpitale do konsolidacji pewnych usług. Dzięki temu, że są takie w Narodowym Funduszu Zdrowia przeliczniki, jakie są, które promują konsolidację usług, te połączenie dasz obu jednostkom o ponad półtora, około półtora, o między miliona, półtora miliona złotych więcej rocznie na swoją działalność. Dodatkowo zwiększy się tak zwana kompleksowość usług medycznych, bo przecież te osoby, które trafiają do poradni, później gdzie są, gdzie się leczą? No w szpitalu uniwersyteckim. Więc w ramach jednej struktury, mając jedną historię choroby, ta usługa będzie po prostu bardziej kompleksowa. Więcej mamy pieniędzy, szpital ma kapitał na rozwijanie się, a tak naprawdę pacjenci zostają dalej w Medcolu, będą ci sami pracownicy, dalej będą prowadzeni przez samych lekarzy, którzy są w tej chwili tam funkcjonują i z tego punktu widzenia ani dla Zielonogórzan, ani dla Medcolu się nic nie zmieni. Mnie natomiast zastanawia jedno, dlaczego teraz radni miejscy pana prezydenta Kubickiego i PiS-u nagle zainteresowali się instytucjami, co do których nie dokładają niemal netto złotówki, wręcz na minusie, jeżeli chodzi chociażby o szpital uniwersytecki. A przecież szpital dba o zdrowie w większości Zielonogórzan. Gdyby miasto musiało mieć szpital miejski, co takie duże organy, takie duże miasta, jednostki często mają w swoich zasobach, to rocznie na funkcjonowanie takiego szpitala wydawaliby miliony złotych i państwo jako radni musieliby to w swoje budżety wpisywać. A my rocznie odprowadzamy do miasta jako szpital uniwersytecki podatki i różnego typu opłaty w wysokości 3,7 miliona złotych.
Czy według pana radni nie powinni zabierać głosu?
Znaczy mogą oczywiście różne apele radni podejmować, bo mają do tego prawo. Tylko niech za tymi apelami też idzie pomoc finansowa. A jeszcze podejmowanie może apeli zalecałbym w odpowiednim czasie, kiedy będziemy mieli pewne wypracowane stanowisko, a nie projekt, który jest dopiero konsultowany i który będzie uzgadniany z pracownikami.
Pani Aleksandro, pani przysłuchiwała się sesji tym argumentom, które są chyba też pojawiają się również na sesji. Czytała pani uchwałę?
Tak, panie redaktorze, szanowni państwo, byłam na sesji, czytałam uchwałę, czytałam stanowisko pracowników, czytałam list otwarty pracowników. Ale co najważniejsze, dzień przed sesją spotkałam się z pracownikami. To z ich strony była prośba, żeby się spotkać. Spotkałam się z lekarzami, pracownikami podczas dyżuru, kiedy to ten temat został mi bardzo dokładnie i precyzyjnie naświetlony. Zacząć trzeba od tego, że sama koncepcja łączenia Medcolu najpierw z uniwersytetem, a docelowo ze szpitalem, zaskoczyła wszystkich, łącznie z pracownikami i pacjentami. Dlatego, że oni tę informację powzięli ze strony internetowej. Więc pierwsza rzecz, na którą chcę zwrócić uwagę, to należało jednak tak ważne decyzje dla pracowników, którzy z tą przychodnią są związani niektórzy od lat.
To nieprawda, albo akurat.
No ale nie można mówić, panie radny, że to jest nieprawda, bo przecież trudno mi nie wierzyć ludziom, którzy przyszli, ale ja jestem przy głosie, którzy przyszli i przedstawili w taki właśnie sposób. Są niezadowoleni z takiego potraktowania. Trudno powiedzieć, czy pani dyrektor Medcolu była poinformowana i była zobowiązana do przekazania tej informacji pracownikom, czy nie, w momencie, kiedy została podjęta uchwała Zarządu Województwa. A przypomnę, że została podjęta 21 stycznia. I otóż te emocje, które tutaj towarzyszą nam wszystkim, ale szczególnie pracownikom, skutkują tym, że na dzień dzisiejszy, bo przed przyjściem do państwa spytałam, na 34 pracowników lekarzy, 24 definitywnie określiło się, że nie podejmie pracy w strukturach szpitala uniwersyteckiego. Nie czas, żeby te argumenty, które przedstawiali pracownicy, lekarze, tutaj omawiać. Tak. No jest to jakby duży problem, bo jeżeli mamy mówić o tym, że zwiększy się kontrakt i szpital będzie więcej świadczył usług, no to żeby wypełnić kontrakt, zrealizować, trzeba mieć moce w postaci lekarzy. Skoro deklarują, że nie podejmą pracy, a na rynku wiemy, że jest trudna sytuacja i że jednostki komercyjne złożą propozycje być może jeszcze ciekawsze dla lekarzy, to my pacjenci będziemy mieli problem. No otóż proszę mi nie przerywać. Proszę się spotkać z pracownikami. Ja się bardzo dziwię, że państwo z lekarzami nie spotkaliście się. Ja przekazuję informację, którą mi przekazali podczas dyżuru. i słuchając wypowiedzi pracowników na antenie radia.
Państwo to do kogo, pani radna?
No państwo, no jako pan
ja
jako radny.
Ja jestem pracownikiem urzędu, pani też jest radną.
No jest, ale pan jest przedstawicielem szpitala i myślę, że ten pomysł...
Ale szpital nie jest podmiotem.
Ale nie
ten pomysł,
mówi, że nie przerywa ale
właśnie, ale ten pomysł nie urodził się sam z siebie. Ja nie sądzę, ale ja nie sądzę, żeby zarząd województwa nie konsultował zupełnie ze szpitalem tego pomysłu. A jeżeli tak nie było, no to najwyższy czas spotkać się w szerszym gronie.
Nie, no konsultował oczywiście.
A konsultował, no właśnie. I teraz, szanowni państwo, te konsultacje... Panie radny, miesza mi się pan tutaj w każde zdanie, ale nie wybije mnie pan z pantałyku, bo ja powiem to, co mam do powiedzenia.
Chcę tylko, że
i to jest w tej chwili mój czas. Jeżeli chodzi o konsultacje, to one trwają zgodnie z zapisem tutaj przyjętej uchwały przez Zarząd Województwa do 14 lutego. Czyli został tydzień.
Cztery dni,
tak. I więc jest problem. Jest problem rzeczywiście ten pierwotny, który wynika z tego, że nie podjęto rozmów we właściwym czasie. Z punktu widzenia pracowników i tych argumentów, które przedstawili pracownicy, te, które zawarli w takim otwartym liście, one mnie przekonują. Ja uważam, że jeżeli podmiot jest w służbie zdrowia ewenementem, który nie jest zadłużony, który mało tego wypracowuje dochód w wysokości 500 000 i sobie dobrze radzi, no to tylko mu nie przeszkadzać, sobie poradzą. Mnie osobiście dziwi i nie znajduje odpowiedzi na pytanie, dlaczego takie specjalistyczne poradnie, tak bardzo potrzebne mieszkańcom, jak endokrynologia, jak reumatologia, jak dermatologia, zostały jako poradnie szpitalne zlikwidowane. Więc dzisiaj, jeżeli odejdą lekarze, jeżeli odejdą, mówimy... Nie o szanowni
miało.
Państwo, przecież nie mówimy o wszystkich winnych dookoła, bo wiele jest problemów. Pochylamy się nad tym tematem. Każdemu z nas zależy na rozwiązaniu problemu, zależy na poszanowaniu każdej osoby, która jest tym tematem zainteresowana. No i niestety wynika z tego, że tych rozmów w takim szerszym gronie, z taką argumentacją, którą pan radny przedstawiał, nie było. One trwają. No być może mamy dwa różne źródła
Panie
informacji.
Może się zmieni to stanowisko pracowników w trakcie tych rozmów, jeżeli
a być
te
może wycofa się zarząd województwa z tego pomysłu.
Wydawało mi się, że logiczne.
Ja jeszcze raz wrócę.
Dla Metkolu nic nie zmieni, jednym zdaniem. Jeżeli się dla Metkolu nic nie zmieni i dalej te środki, które no, rzeczywiście dobrze zaoszczędza i dobrze gospodaruje, ale nie dlatego, że akurat...
I przekazuje
sobie,
urzędowi marszałkowskiemu.
Nie przekazuje właśnie. Sobie gorzej lub lepiej radzi ze względu na swoją specyfikę, tylko dlatego, że ambulatoryjna opieka medyczna jest po prostu lepiej finansowana niż tak kompleksowy wielki szpital, który część swojej działalności ma deficytowe. Ale jeżeli, jeszcze raz to podkreślę, jeżeli dalej Metkol będzie tak naprawdę nic się dla niego nie zmieni, a dzięki temu może zyskać i szpital, i częściowo Metko, to czemu tego nie przeprowadzić? Czemu takie
ja
operacje
teraz
nie przeprowadzić?
Ja jestem ciekawy teraz
czyli
tego etapu.
Czyli lecimy Zielonogórzem, szpitalu etapu, bardziej niż Metko.
Jestem ciekawy, jak państwo zareagujecie.
Muszę zdementować jeszcze raz, bo mimo, że w swojej wypowiedzi zawarłam informację, że ten apel jest również naszą formą ze strony radnych miasta wyrażania opinii, konsultacji o tym projekcie. To i tak pan radny Ciemnoczołowski kwestionował podjęcie w tym terminie tego apelu. Ja muszę, to musi wyprzedzać opinia,
to
podejmowanie jakichś...
To polityczna pewnie. Nie zaprosiliście ani przedstawicieli marszałka,
żadna
sami
polityczna.
Się musieli wprosić, tak, ani przedstawicieli
nas marszałek, ani zarząd województwa nie informował.
Ale wy nie jesteście podmiotem,
ja
ani organem
i jeszcze jedno.
Ja proszę o głos.
Ja tylko powiem, dokończę. Wymieniane tutaj były takie poradnie jak
endokrynologiczna,
dermatologiczna. A chcę powiedzieć, że ten szpital zlikwidował takie oddziały nasze szpitalne, jak reumatologia, dermatologia i...
Gdzieś nam dzwoni.
Teraz zmierza do odtworzenia poradni. A nam tu oddziały są potrzebne, a nie poradnie.
Szpital zmienia, a państwo dobrze. Jako ekipa rządząca doprowadziliście do ograniczenia finansowania służby zdrowia.
A ja myślę, że polityka jest tu absolutnie niepotrzebna. Też tu tak jest uważam. Problem ale to jest kadry, pracowników i pacjentów. I chcę powiedzieć jako pacjent, teoretycznie, że jeżeli będę miała potrzebę pójść do specjalisty neurologa, to czekam dziś parę miesięcy. Ale po połączeniu, zgodnie z tymi informacjami, które ukazały się na stronie Urzędu Marszałkowskiego, będę czekać dłużej, dlaczego? Bo w pierwszej kolejności, panie radny, będą w tych poradniach przyjmowani tak zwani pacjenci po hospitalizacji. A ja jako stabilny pacjent, ale moja kolejka się wydłuży. No to jest prawda.
Ten argument zostawmy na chwilę.
To znaczy, ja ma rację pani radna, dlatego panie, że nawet radna. Na sesji Rady Miasta powiedziano, że będzie poszerzony zakres AOS, czyli ambulatoryjnej.
Jeszcze jeden wątek z mojej strony. Proszę pozwolić.
Ale nie kosztem. Przeprowadzenie zostanie poszerzone. Ja tylko, jeszcze... To jest ważne, ale dzięki temu zwiększy się dofinansowanie.
Albo w ogóle będzie niedostępny, jeżeli lekarz zrezygnuje z pracy, to ja będę musiała skorzystać z komercyjnej służby
zdrowia. Czemu czarno wieścimy? No dajmy szansę na rozmowę.
My rozpatrujemy na wszystkie warianty.
Jeszcze jeden lekarze nie dostają swoich pacjentów.
Jeszcze jeden wątek. Taki wątek mianowicie. Z jednej strony są lekarze i pracownicy, którzy mówią, że jak będzie to w ten sposób przeprowadzone, to my nie pracujemy. No załóżmy, że wierzymy ich deklaracją. Na przykład. Może tak być. Czemu
no nie, to nie są argumenty nie, bo nie. To są dobrze. Poważni, odpowiedzialni tak. ludzie, którzy są związani z pacjentem, ze
ale
swoim
skutek.
Zawodem.
Ja mówię o skutku.
I na
nie,
pewno nie będą,
będą
działać na zasadzie, że utrzemy nosa.
Proszę mi pozwolić.
Nic się nie zmieni.
Panie Sebastianie, z drugiej strony Urząd Marszałkowski, który z jednej strony on jest właścicielem, tak? Czyli on może zrobić z przychodnią, co chce. I państwa głosami, którzy macie większość przecież w sejmiku i też możecie zrobić, co chcecie z tą przychodnią. I teraz mnie skutek interesuje. Jaki będzie skutek? Bo państwo słuchacie tych głosów i rozumiem, że stawiacie na negocjacje, stawiacie na konsultacje i finalnie ta uchwała może być zmieniona na sejmiku? Wszystko może być? Znaczy wycofacie się, czy będziecie przejść do przodu?
My nie jesteśmy autorytatywnym ugrupowaniem i nie będziemy robić takich rzeczy, żeby coś na siłę forsować. Ja wierzę głęboko w to, że te wszystkie argumenty, które starałem się mniej udolnie lub lepiej udolnie dzisiaj państwu prezentować, może lepiej zostaną jeszcze przedstawione przez pracowników Urzędu Marszałkowskiego, czy przez panią marszałek, czy przez dyrektora Wróblowskiemu, także stronę związkową, czy pracownikom, czy lekarzom, bo ja myślę, że lekarze dalej będą chcieli się opiekować swoimi pacjentami. Tym bardziej, że nic się z punktu widzenia dla Medcolu nie zmieni, ani dla pracowników, ani dla pacjentów, ani dla lekarzy, ani dla poradni. Zyska tylko szpital i Medcol. Finansowo, ale też organizacyjnie.
Łącznie z tym, że prezes i czy dyrektor Ciach mówi, że kochają pracowników, tylko że oni nie wierzą w to za
dyrektor
bardzo.
Dyrektor Ciach, który jest dyrektorem do spraw medycznych naszego szpitala uniwersyteckiego, który jest ortopedą, chirurgiem, jest także pracownikiem Medcolu i tam pracuje. I ten Medcol współtworzył i zapewniał pracowników na sesji między innymi, że tak naprawdę on
nic im się nie
po pierwsze nie pozwoli
nie
do
będzie.
Tego. Poza tym, dlaczego miałoby coś się zmienić? Ja cały
znaczy,
czas nie rozumiem
muszę,
tych argumentów.
Muszę odpowiedzieć tutaj, jeżeli chodzi o te zapewnienia pana...
I na koniec jeszcze tylko powiem, bo mamy mało czasu. A propos apelu Rady Miejskiej. Jeżeli ktoś z kim chce rozmawiać, to żeby rozmawiać, trzeba zaprosić w drugą stronę.
Panie radny, trzeba było zaprosić pracowników
Urzędu Marszałkowskiego, żeby czy marszałka, czy już pomijam, przede wszystkim uniwersytet, który jest miałby stać się właścicielem Medcolu, żeby mogli odpowiedzieć na pewne wątpliwości. My dalej rozmawiamy. My w sensie województwo rozmawia. Ty też jako przedstawiciel możesz z pracownikami Medcolu. A Rada Miejska nie chciała rozmawiać.
Otóż, jeżeli chodzi o stanowisko pana doktora, który gwarantował, że wszystko się nie zmieni, no to przyznam szczerze, że ja obserwując to spotkanie i emocje, które towarzyszyły, byłam troszeczkę zdegustowana tym, z uwagi na to, że sprawy są bardzo poważne i podejście do tego, że ja nie dam zrobić krzywdy, dzisiaj nie znaczy nic. Troszeczkę wręcz ironizująco to odbieram, bo dzisiaj się jest na stanowisku,
dlatego spiszemy to wszystko na papier.
Nie ma na stanowisku, a de facto placówka będzie pozbawiona samodzielności, bo będzie wchodzić w skład spółki. Każda spółka jest zainteresowana wypracowaniem zysku, a on nie zawsze służy pacjentowi. I ja w interesie pacjentów...
Czyli jeżeli Medcol wypracowuje zysk, to źle?
Wypracowuje zysk Medcol w oparciu o... Wypracowuje zysk Medcol w oparciu o świadczenia związane z medycyną pracy. I każdy zakład z tego tytułu płaci jednostce. W związku z tym,
szanowni
panie radny, nie zakłócę.
Bardzo nie szczegóły, a nam, to znaczy, nam czas pozwala,
ja
nie pozwala
tylko,
na więcej.
Taką rzecz powiem, że jest bardzo dobrej kondycji finansowej Medcol, a to oznacza, że może inwestować również w zakres swoich sprzętów, wyposażenia i tak dalej. Natomiast w takiej kondycji finansowej, zresztą nie znamy tej kondycji finansowej, w jakiej kondycji finansowej jest uniwersytet, który przejmuje, miałby być organem tworzącym dla Medcolu, a tym bardziej nie została przedstawiona nam sytuacja finansowa szpitala. Ja
i może
bym
więcej
powiedziała,
tych
że
informacji
więcej,
pojawi się na sesji.
Zarząd województwa, marszałek województwa powinna się skupić nad nadzorem, nad swoją największą placówką, bowiem utworzenie spółki spowodowało reset wszelkich zadłużeń, zarówno w Zielonej Górze, jak i w Gorzowie, w szpitalach wojewódzkich. I jak na spojrzenie. Taka była mowa
tworzony,
cały czas.
Nie.
Pomówimy
o dwóch różnych rzeczach.
I jeszcze może przerwę.
Szanowni Państwo, a ja muszę Wam przerwać, bo nasz program dobiegł końca. Czas nam się skończył.
Jak powiedział pan prezes szpitala, w 2000.
A my o szpitalu musimy zrobić osobny program.
Roku było 21 milionów strat.
I zapewne o szpitalu jeszcze będziemy rozmawiać więcej. Szanowni Państwo,
z szpitala, z uniwersyteckiego, bo tam oddłużano i po to przekształcono spółkę, tu utworzono spółkę, że powstał szpital uniwersytecki.
A puenta jest taka, że jeżeli nie wiadomo, o co chodzi o pieniądze.
Szpital wojewódzki.
Tak. I to chyba też dało się usłyszeć na naszej antenie. Mam nadzieję, że chodzi też o dobro pacjenta. No. A więcej o pewnie tematach szpitala już wkrótce, bo sesja Sejmiku Województwa już w marcu, więc będziemy mogli do sprawy się dalej odnosić. Bardzo dziękuję za dzisiejszą audycję. Moimi Państwa gośćmi byli dzisiaj pani Bożena Ronowicz, radna miejska, przewodnicząca Komisji Zdrowia, Kultury i Sportu w Radzie Miasta. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Aleksandra Mrozek, radna Sejmiku z Partii Nowoczesna.
Dziękuję.
I pan Sebastian Ciemnoczowski, radny Sejmiku z Koalicji Obywatelskiej, główny specjalista do spraw rozwoju Szpitala Uniwersyteckiego. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.